Niedzielny program w Radio RMF 24. My teraz poruszymy ważny temat, który być może nawet właśnie przy tym takim niedzielnym czasie będzie wart zastanowienia i może przy okazji także jakichś pomysłów na to, jak sobie z tym poradzić, bo jak doskonale wiemy, młodzi ludzie powszechnie korzystają z nowych technologii. To chodzi o tablety, smartfony, media społecznościowe. To wszystko jest praktycznie na co dzień. Dla pokolenia, które urodzone jest w XXI wieku, to właściwie to jest już taki świat i taka rzeczywistość na co dzień. Wielu nie wyobraża sobie już życia bez dostępu do internetu, ale jak korzystać z tych wszystkich dóbr cyfrowych, by się od nich nie uzależnić? O tym w książce Zresetuj się piszą szwedzki psychiatra i autor książek popularno-naukowych o mózgu Anders Hansen oraz autor książek dla dzieci i młodzieży Mats Wennblad. A naszym gościem jest ambasador właśnie tej publikacji, psycholog, nauczyciel i zwolennik cyfrowego detoksu, pan Przemysław Staroń. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry panie Marcinie, witam wszystkich słuchających.
Cieszę się, że jesteśmy o tej porze właśnie połączeni, by porozmawiać o tym cyfrowym świecie, bo tak patrząc na to, jak wygląda dzisiaj nasza rzeczywistość, to pewnie wiele osób nie wyobraża sobie życia bez Facebooka, Instagrama, wszystkich innych mediów społecznościowych. Czy to w ogóle według pana jest możliwe, żeby poszukać takich rozwiązań niecyfrowych?
Oczywiście, że tak. Generalnie skoro latamy w kosmos, to myślę, że wiele innych rzeczy jest możliwych do zrobienia. Natomiast absolutnie właśnie dlatego tak uwielbiam książki tego duetu, bo zarówno w tej pierwszej, która została wydana, Twój super mózg, jak i w tej obecnie Zresetuj się, no te rozwiązania są nie tylko podane, ale są też podane w absolutnie fantastyczny sposób.
Jak oni to przedstawiają? Może pan nam tak w skrócie zaproponować taki fragment tego wydawnictwa, którym byśmy mogli wyjaśnić na przykład, co dzieje się z naszym mózgiem, kiedy jesteśmy w tym cyfrowym świecie? Jakie procesy zachodzą w tym naszym organizmie? Może nawet nie tylko w naszym, może mówmy bardziej o tych młodych, o tych ludziach, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie.
To znaczy, panie Marcinie, to jest super, że pan mówi, że w naszych, bo tak naprawdę właśnie cała zabawa polega na tym, że to się dzieje dokładnie także w naszych mózgach, bo my wszyscy jesteśmy tak naprawdę no, tymi samymi istotami, jak mówiła panna Marple, moja ukochana detektywka z Agaty Christie. No, natura ludzka jest wszędzie taka sama. Jest pewna różnica pomiędzy nami, dorosłymi, a osobami, które są w okresie rozwojowym, czyli dziećmi i młodzieżą, bo rzeczywiście, jakby można powiedzieć, ten mózg i układ nerwowy, one są w takim okresie krytycznym. One się kształtują, na przykład chociażby płat czołowy, który jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, za refleksję. No, on się kształtuje tak mniej więcej do 25 roku życia, czyli mówiąc krótko, młody człowiek ma niestety mniejsze możliwości podjęcia na przykład mądrej, dojrzałej decyzji niż my. Chociaż pamiętajmy o zasadzie, że broda mędrcem nie czyni, więc to jak najbardziej odnosi się nas wszystkich, natomiast szczególnie dotyka osób młodych. I to, co jest cudowne, to to, że właśnie ten duet fantastycznie, można powiedzieć, tłumaczy i robi to w sposób nie budzący poczucia, że to jest cringe, że to coś boomerzy mi mówią, tylko kurczę, daje takie poczucie, ej, to ma sens. Bo prawda jest taka, że wiele osób młodych, kiedy z nimi rozmawiam, jestem nauczycielem w szkole w chmurze i bardzo często ten temat podejmujemy, wiele osób młodych mówi, kurczę, my czujemy, że coś jest nie tak, że my za dużo czasu spędzamy w tych telefonach i tak dalej, nie? Więc to nie jest tak, że młode osoby w ogóle, nie wiem, traktują tego typu chociażby zagadnienia, jak, o Jezu, znowu tam coś nam gadają, trzeba robić. Nie, te młode osoby są tego świadome, tylko potrzebują poczucia wolności i dobrego tłumaczenia. I właśnie książki Hansena i Wennblada, one dokładnie to dają. I tak jak pan poprosił tutaj o taką próbkę, no chociażby na samym początku, jak jest wytłumaczone w ogóle, jak działa dopamina. I to jest oczywiście genialnie zilustrowane, tak kolażowo, więc to się w ogóle bardzo przyjemnie na to patrzy. I autorzy po prostu pokazują, mówią, ej, słuchaj, to jest normalne generalnie, że twój mózg chce szukać tego, co go aż tak bardzo nie obciąża i nagradza cię po prostu takimi rzeczami, jak chociażby, dajmy na to poczucie, o, może jest nowe powiadomienie. Natomiast faktem jest, że prowadzi to do różnych konsekwencji, takich chociażby jak to, że na przykład twoje wyniki w nauce się pogarszają, że generalnie, kurczę, z tymi przyjaciółmi, już się tak fajnie nie spędza czasu. I to są bardzo konkretne konsekwencje. I bardzo to jest jakby wytłumaczone. Oni na przykład świetnie tłumaczą, jak dopaminę wykorzystać chociażby na swoje potrzeby, czyli realizować zadania, kończyć różne zadania. Super jest to, że pokazują, dlaczego na przykład odłożenie telefonu, powiedzmy, do drugiego pokoju naprawdę ma sens. Dlaczego, co ciekawe też, warto się zastanowić nad w ogóle zakazem używania smartfonów. To jest akurat na przykładzie chociażby badań z Wielkiej Brytanii. I też dodam, że na przykład cudownie są tłumaczone te kwestie związane z fake newsami i z tym, jak funkcjonować w mediach społecznościowych, bo ja na przykład bardzo często podkreślam, że moje na przykład funkcjonowanie w mediach społecznościowych to jest głównie pisanie dobrych, wspierających rzeczy. I ludzie mówią: Przemek, ale po co ty to robisz? Czy to nie jest jakieś sztuczne? Ja mówię: nie, bo to jest po prostu w ogóle po pierwsze ludzkie i ja tak mam, po drugie to jest uczenie algorytmu. I w tej książce my wyraźnie to widzimy. Wytłumaczone jest to, dlaczego zostawianie wspierających, ciepłych, empatycznych komentarzy tak naprawdę pomaga nam wszystkim, bo uczy algorytm. I tak jak autorzy tłumaczą, to nie jest tak, że ktoś miał kiedyś szatański plan, żeby wymyślić media społecznościowe. Nie, po prostu ludzie chcieli zarobić i cały czas chcą na nas zarabiać. Tak? A my możemy świadomie, no właśnie, robić tak, żeby ani to nie niszczyło naszego życia, ani życia w ogóle nas jako społeczeństwa.
I tu właśnie nawiązał pan do ważnego elementu i przecież wątku, który chciałbym teraz w naszej rozmowie poruszyć, czyli po pierwsze, że te całe sztaby ludzi, mówię o tych, którzy chcą zarobić, pracują nad tym, byśmy jak najwięcej czasu spędzali przed ekranami komputerów czy smartfonów właśnie po to, żeby ten algorytm, jak klikamy w te rzeczy, które nam się podobają, to potem on jeszcze więcej nam różnych rzeczy podrzuca. I wiadomo, że tak to działa. Ale też zastanawiam się nad tym, czy da się ten system może nie przechytrzyć, ale spróbować jakby znaleźć rozwiązanie, które spowoduje, że nie będziemy tak podatni na tego typu, powiedzmy, podpowiedzi, też takie prowadzenie w internecie, bo wiadomo, że te rolki, że te tak zwane scrolle, one nigdy się nie kończą, prawda? To jest coś, co powoduje, że to wciąga i to pewnie w jakiś sposób też uzależnia.
Oczywiście i to w ogóle nie ukrywam, że autorzy świetnie też podejmują ten temat, właśnie tego, co pan powiedział, że to się nie kończy, że to jest po prostu, to są różne jakby szkoły wymowy, infinite bądź infinite scrolling i to jest naprawdę świetnie w tej książce wytłumaczone. Ja powiem tak, bo tu jest konkretne pytanie, czy da się tak to zrobić jakby na poziomie masowym. Mój pomysł jest taki, że na przykład teraz akurat często rozmawiamy o tych SMS-ach, które przysyła RCB.
Tak.
Ja mam taką propozycję, ponieważ tutaj te SMS-y czasami przychodzą z opóźnieniem, czasami też dają dziwne treści. Może niech każdy w Polsce dostanie SMS-a z informacją, że jest taka książka Zresetuj się, albo z paroma radami, chociaż nie wyciągniętymi. I to już będzie po prostu coś, co zrobi, że tak powiem, poprawię natychmiast. Natomiast jeżeli oczywiście ktoś uzna to za pomysł zbyt szalony, no to ja w takim razie powiem, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu, tu na przykład ciebie, droga osoba słuchająca, żebyś po prostu po tej rozmowie sięgnęła po tę książkę. W ogóle najlepiej, żebyś czytała ją wspólnie z osobami młodymi, bo nie tylko ty skorzystasz, ale też generalnie będziesz w praktyce realizować dokładnie te zasady, w cudzysłowie, cyfrowego detoksu, o których tak naprawdę jest mowa w tej książce, bo jakby ten duet bardzo fajnie, zarówno tą wcześniejszą, jak i tą, która jest obecnie, buduje, znaczy w sensie strukturyzuje tę książkę w taki sposób, że tam są podane takie przykłady, case'y, to jest w ogóle bardzo fajnie nazwane, na przykład Hanka Zabieganka, nie? Albo hashtag tagująca. I tam mamy coś takiego, że jest podany jakby plan dnia tej osoby z takim bardzo, bardzo prawdziwie i z uśmiechem i jednocześnie jest powiedziane, co możemy dla tej osoby zrobić, tak? I też oczywiście identyfikujemy i tam w ogóle jak refren się powtarza. Spędzajmy jak najwięcej czasu razem na żywo z naszymi bliskimi. I dlatego też ja na przykład bardzo często zarówno w swoich książkach, w Szkole Bohaterek, Bohaterów i nieustannie wszędzie, gdzie się da, ja po prostu mówię, że książki są szczególnym medium. Szczególnym z wielu powodów. Nie będę teraz oczywiście tego rozwijać, natomiast chcę podkreślić, że moc wspólnego czytania jest mocą nieopisaną. Dlatego jakkolwiek to zabrzmi, ja nie tyle dosłownie zachęcam do tego, żeby tę książkę kupić i dać młodemu człowiekowi, tylko żeby kupić i czytać ją wspólnie. Czytać fragmenty na lekcjach. Naprawdę moc jakby Hansena i Wennblada jest, jakby też się wiąże z tym, że oni otwierają klapki nam dorosłym. I podkreślam to z całą mocą. Ja zrobiłem magisterkę z neuropsychologii, a czytając ich książki dla nastolatków, ja mam takie momenty, kiedy mam poczucie, że cegiełki, które mam w głowie, one się po prostu sklejają. I naprawdę mówię to z tej perspektywy, tak? Ja jako psycholog, specjalizujący się bardzo mocno, że tak powiem, w tym, jak działa mózg i opierający całą swoją działalność na tym. Dlatego chcę powiedzieć, droga osobo słuchająca, zapewne dorosła, nie wahaj się, jeżeli zobaczysz, to jest książka dla nastolatków, bo ja cały czas podkreślam i tu wracam do początku rozmowy, to naprawdę dotyczy nas wszystkich. U nastolatków jest, powiedzmy to, tak jak z galaretką, która tężeje, jak z ciastem, które się wypieka. Ciasto wypieczone i galaretka stężała, czyli my dorośli, nasze układy nerwowe, też możemy ulec, że tak powiem, destrukcji, jeżeli na przykład ktoś nam wrzuci kamień. Różnica jest taka, że kiedy galaretka tężeje, ciasto się wypieka, są po prostu bardziej podatne na różne tąpnięcia, tak? Ale to jest cały czas to samo ciasto, ta sama galaretka. I ostatnie, co chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne. Młody człowiek i w ogóle każdy człowiek uczy się nie wedle tego, co ktoś mu mówi, tylko wedle tego, co ktoś robi. My się uczymy poprzez kopiowanie postaw. Więc jeżeli my dorośli, i to też jest odpowiedź na to, co możemy robić realnie, jeżeli my dorośli postawą będziemy pokazywać, czyli to my w pierwszej kolejności będziemy na przykład odkładać telefon do drugiego pokoju, tak jak mówi właśnie ten duet, który pisał książkę Zresetuj się, to wtedy te młode osoby będą przede wszystkim z tego czerpać. I będą pytać, a czemu ty, mamo, w ogóle odkładasz telefon do drugiego pokoju? A wiesz co, bo ja dzięki Zresetuj się bardzo zrozumiałam, dlaczego to rzeczywiście pozwala się lepiej skupić i lepiej się czuć.
To są takie właściwe wzorce, które powinniśmy gdzieś tam szukać w codziennym życiu. Ale jeszcze jeden wątek, to tak na koniec może chcę pana zapytać o opinię, bo niedawno pojawiły się takie komunikaty właśnie w kontekście tych problemów z uzależnieniem cyfrowym. Na przykład we Francji pojawiają się pomysły o wprowadzeniu tak zwanej internetowej godziny policyjnej, czyli zakazu korzystania dla młodych ludzi z internetu od 22 do 6 rano, czy też zakaz w ogóle używania mediów społecznościowych. Czy tego typu zakazy to też jest sposób na to, żeby w tym obszarze coś poprawić, czy to może mieć skutek odwrotny?
Ja w ogóle bardzo dziękuję, panie Marcinie, że pan o to pyta, bo to jest moment, w którym mogę powiedzieć jedną kluczową rzecz, mianowicie w języku jak ekwiwokacja. To jest używanie jednego słowa, które brzmi tak samo w różnych znaczeniach, tak? Typu na przykład, dajmy na to, na tym się opiera bardzo dużo żartów, że rycerze stanęli przed zamkiem i nagle jeden powiedział, o kurczę, nie mam kluczy. I kiedy słyszymy słowo zakaz, musimy mieć świadomość, że to łatwo ulec błędowi ekwiwokacji. Zakaz w rozumieniu psychologicznym, tym jak odbiera to nasza psychika, nie jest tym samym, co zakaz systemowy. To są zupełnie dwie różne rzeczy.
Tak.
Bo zakaz do naszej psychiki, to jest zakazany owoc lepiej smakuje. To by trzeba powiedzieć jasno. To tylko wystawia w ogóle na rzecz. Znaczy, w sensie my tego jeszcze bardziej chcemy. No to jest
jeszcze bardziej nakręca, prawda? No bo to...
Ale oczywiście. Tak, tak, tak. I wie pan, ja powiem szczerze, że gdybym tak naprawdę chciał użyć najlepszej możliwej psychologicznej strategii promocyjnej tej książki, to ja bym w ogóle zaczął rozmawiać tego, bardzo proszę jej nie czytać. Absolutnie, zwłaszcza młodzi ludzie, strzeżcie się książki, zresetuj się.
No, to samo zło.
Samo zło, nie? Tak, oczywiście, powiedzmy sobie to szczerze. Natomiast chodzi o to, że zakaz w rozumieniu systemowym to jest coś zupełnie innego, bo to jest tak naprawdę regulacja. I my regulacji potrzebujemy. To tak samo jak na przykład chociażby, nie wiem, z alkoholem, tak? Ja mieszkam w Trójmieście i tutaj od niedawna przecież mamy tę bardzo takie jakby twardsze zasady dotyczące tego, gdzie i jak, w jakich godzinach alkohol.
Tak, no podobnie w Krakowie jest tak. I też są pozytywne rezultaty tego zakazu.
O, właśnie o to chodzi. I to jest, panie Marcinie, clue. Pozytywne rezultaty. I teraz w tych dyskusjach, ja zawsze mówię, pamiętajmy o tym, że zakaz psychologicznie rozumiany i systemowo to są dwie różne rzeczy, a dwa, my nie mówmy o tym, co nam się wydaje, tylko o tym, co mówią badania. I na przykład właśnie Hansen i Wendblad, oni generalnie tam w pewnym momencie bardzo fajnie to mówią. Przytaczają badania z Wielkiej Brytanii, jak pewnego rodzaju właśnie taki zakaz w takim lokalnym użyciu, jak on przyniósł pozytywne skutki i oni tak mówią, kurczę, może warto się nad tym zastanowić. I teraz, jeżeli weźmiemy wyniki badań, jeżeli weźmiemy też przykład, no jakby nie patrzeć, innych krajów zachodnich, tak, tak, które często jakby no, wyprzedzają Polskę w różnych kwestiach, czy to w kwestii chociażby, nie wiem, związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych, czy to na przykład wprowadzenia zakazu systemowego w szkołach, jeśli chodzi o smartfony. I proszę zwrócić uwagę, że większość krajów już tą drogą poszła i naprawdę badania pokazują, że tego typu zakaz systemowy jest czymś naprawdę cennym. Ja dodam tylko, że jeżeli na przykład mam taką sytuację, wyobraźmy sobie dwie sytuacje z lekcji, że nauczyciel zakazuje młodemu człowiekowi korzystać z telefonu, no to tu mamy cały konglomerat emocji. Mamy smutek, bo coś tracimy. Mamy złość, bo ktoś narusza nasze granice. Mamy granie poczucie wstydu, no bo wszyscy na nas patrzą. Mamy poczucie winy, zrobiłam coś złego. Natomiast jeżeli jest sytuacja, w której nauczyciel mówi coś takiego, wiecie co, słuchajcie, przeczytałem w ogóle taką książkę Zresetuj się i w ogóle różne badania i ja widzę, jak te telefony, kurczę, no psują w ogóle całą frajdę, którą możemy mieć wspólnie tutaj z naszego czasu. Ja mam pomysł. Ja odkładam telefon tutaj do pudełeczka i zróbmy to wszyscy. I na przykład przetestujmy, jak to zadziała, nie? Na czas tej lekcji. Nie ma tu zakazu takiego psychologicznego. Jest przykład z góry. Jest robienie czegoś wspólnie, a autorzy bardzo podkreślają rolę stada. I ja mówię tylko tyle. Proszę wypróbować tę strategię. No będzie naprawdę fajnie.
Tak, no to jest ważny wątek naszej rozmowy i ja taki istotny akcent na koniec, żeby spróbować rozwiązań, które właśnie w taki sposób brzmią, tak jak i pan przedstawił, żeby iść tą drogą, która powoduje, że zachęta staje się czymś, co no, mocno inspiruje i przede wszystkim też sprawia, że ten świat trochę inaczej wygląda. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, ciekawe wątki związane z książką Zresetuj się, dwóch szwedzkich specjalistów dla młodych, nie tylko młodych ludzi. Pan Przemysław Staroń był naszym gościem, psycholog, nauczyciel i zwolennik cyfrowego detoksu. To dobrej niedzieli panu życzę i dziękuję za rozmowę.
Ja również. Dziękuję i odkładam telefon. Idę czytać książki.
Do usłyszenia.
Do czas bliskimi. Pozdrawiam.